Jest z nami na antenie pan redaktor Wojciech Jakubik z portalu Business Alert dotyczących energetyki, ekspert z tej dziedziny. Witamy panie redaktorze.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, odbyła się wczoraj w Warszawie konferencja ważna, Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości. Ważne tematy poruszano wczoraj, nie tylko takie doraźne tu i teraz, ale na lata rozpisane strategiczne wręcz, można powiedzieć. Mówił premier Mateusz Morawiecki na tym spotkaniu, że Polska może stać się hubem energetycznym nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Czy jest to możliwe? Czy taki też był wydźwięk tych dyskusji wczorajszych?
To jest oczywiście możliwe i do pewnego stopnia Polska jest już pośrednikiem w dostawach surowców spoza Rosji na Ukrainę, do krajów bałtyckich, do Czech, Słowacji. Ta rola może rosnąć dzięki współpracy z Ukrainą i innymi sąsiadami. Był to jeden z głównych tematów rozmów na konferencji, o której rozmawiamy. Polska może zwiększyć dostawy gazu na Ukrainę. Pływający terminal LNG w Zatoce Gdańskiej, który ma być gotowy w połowie tej dekady.
A może nawet dwa, też się mówi, że może dwa nawet.
A może nawet dwa, no właśnie, bo będą dwa, jeżeli oprócz zapotrzebowania zgłoszonego przez PGNiG pojawi się także zapotrzebowanie z Ukrainy, Czech, Słowacji, a nawet Węgier, bo sygnały o takim zainteresowaniu pojawiły się także ze strony Budapesztu, który jednak nie chce polegać tylko na gazie rosyjskim, który miał być tani, a w ogólnym rozrachunku wychodzi bardzo drogo. A zatem Polacy mogą zwiększać dostawy gazu z użyciem swej infrastruktury, także na korzyść sąsiadów takich jak Ukraina. Już teraz są źródłem ropy nierosyjskiej, która dociera nie tylko do rafinerii gdańskiej i płockiej, ale przecież także rafinerii Morzejki, która jest pod wpływem Polaków dzięki świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, czy też do Czech i do Słowacji, gdzie także ma pewne wpływy PKN Orlen. Także paliwa gotowe przez nasz naftoport docierają już teraz na Ukrainę. Bez naszego okna na świat Ukraińcy nie radziliby sobie z zapewnieniem podstawowych surowców napędzających gospodarkę, ale także machinę wojenną. W tym kontekście są ważne doniesienia RMF FM o tym, że Rosjanie mieli monitorować okolice lotniska Rzeszów-Jasionka, mieli się przyglądać ruchom kolei w Polsce właśnie z dostawami tego typu surowców. Dlatego ta współpraca ma silny wymiar z jednej strony biznesowy, bo to jest dobry biznes, a z drugiej wymiar bezpieczeństwa, bo Polska i Ukraina razem we współpracy z innymi sąsiadami mogą wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne regionu, dodając do tego równania Amerykanów, którzy są żywotnie zainteresowani stabilizacją tutaj. Mamy receptę na dobrą współpracę gospodarczą o znaczeniu w zakresie też bezpieczeństwa.
Mówił pan tutaj o ropie, dodajmy też dostęp do LNG, do szelfu norweskiego przez Baltic Pipe. Też mówił o tym Paweł Stańczak, szef operatora gazowego na Ukrainie, więc wielopoziomowo, a więc Ukraińcy też tutaj widzą, tutaj oczywiście to już się dzieje, ale w wielu wymiarach, to chciałem tylko dodać. Nie, a jeszcze, panie redaktorze, też pojawiły się głosy o możliwości współpracy tutaj, albo jeszcze zanim do tego dojdę, kwestia tutaj jeszcze korzystania Polski z potencjału, jakie daje Ukraina, mianowicie szukanie złóż gazu na terenie zachodniej Ukrainy, jeden aspekt. Drugi aspekt, też oferują nam Ukraińcy, z tego co się słyszy, ich zbiorniki podziemne na gaz do magazynowania dla Polski. Czy to też jest atrakcyjna oferta?
Jeśli chodzi o wydobycie gazu na Ukrainie, to PGNiG nieprzypadkowo jeszcze przed wojną miał biuro w Kijowie, ponieważ geologicznie granica między Polską a Ukrainą nie dzieli złóż, to znaczy te same warunki geologiczne w okolicach Przemyśla występują daleko, daleko za Lwowem i w zachodniej Ukrainie możemy znaleźć razem dużo gazu, a Polacy mają wielkie doświadczenie w eksploatacji tego rodzaju zasobów geologicznych, dlatego też mogą je wykorzystać i chcą je wykorzystać we współpracy ze spółkami wydobywczymi na Ukrainie. To też jest dobry biznes i źródło bezpieczeństwa, bo wydobycie własne ze własnych zasobów jest tanie i dostępne od ręki, więc sukcesy z Podprzemyśla można przenieść pod Lwów i razem zarobić na tym dużo pieniędzy. Jeżeli zaś chodzi o magazyny gazu, to PGNiG jeszcze tej zimy składował gaz na Ukrainie. Co ciekawe, te zasoby posłużyły między innymi do interwencyjnej dostawy do Mołdawii, która była pierwszą ofiarą kryzysu energetycznego podpisanego przez Gazprom, między innymi dzięki dostawom z Polski interwencyjnym wysoko słono zapłaconym, natomiast dostępnym. Mołdawianom nie zabrakło gazu jesienią 2021 roku. Ta współpraca może być rozwijana. Polacy, nie mając tak dużych magazynów gazu w stosunku do zapotrzebowania jak Ukraińcy, mogą wykorzystać także pojemności nad Dnieprem. Oczywiście warunkiem sine qua non jest bezpieczeństwo tych instalacji, o które może być trudniej, jeżeli będziemy mieli do czynienia z większą ilością ataków na tę infrastrukturę. Natomiast tutaj Ukraińcy radzą sobie coraz lepiej. W Warszawie rozmawialiśmy między innymi o tym, jak dobrze i skutecznie jest odbudowywana infrastruktura, w tym elektroenergetyczna Ukrainy, która także może kryć duży potencjał dla Polski. Mhm.
Czy uproszczę, jeśli powiem, że cała ta teraz ogromna infrastruktura, która była przekierowana na transport ropy, gazu ze wschodu, z Rosji, przez całe dekady przecież, tak? Ona teraz jest, musi być wręcz przekierowana na inny kierunek, bo Ukraina już, Polska już, Ukraina też chyba już się odcina od Rosji to zupełnie, a więc jest infrastruktura niejako do wzięcia, tak? Czy to jest dobre rozumowanie?
To jest infrastruktura, która była wykorzystywana przez Rosjan do utrzymywania zależności państw posowieckich, państw byłego Układu Warszawskiego, poprzez zastąpienie czołgów właśnie gazem czy ropą. To nie będzie już możliwe i bardzo dobrze, stacja benzynowa Putina zamyka się sama i zostaje nam w spadku dużo gazociągów, ropociągów, infrastruktury innego rodzaju, która wzbogacona o narzędzia dywersyfikacji posłuży już naszym celom, nie rosyjskim, do robienia dobrego biznesu, do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego, do uniezależniania się od Rosji. Kolejny komponent, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, to elektroenergetyka. W Warszawie rozmawialiśmy też o tym, że możliwy jest nie tylko pierwszy most energetyczny Rzeszów-Chmieliński, który pozwoliłby sprowadzać energię z Ukrainy do Polski, ale także drugi Chełm Równe. Oba te mosty łączyłyby Polaków z elektrowniami jądrowymi na Ukrainie. W czasie, kiedy my byśmy potrzebowali energii, mielibyśmy ją tanią i bez emisji dwutlenku węgla właśnie z tych elektrowni Równe oraz Chmielnickie, a w czasie, gdyby Ukraińcy potrzebowali energii, mogliby ją kupować od nas ku obopólnej korzyści.
Nawet mówi się, że to bez perspektywa kilku tygodni zaledwie, bo to ta linia już jest, tylko trzeba ją jakoś, nie wiem, zmodernizować, aktywować, jak to wygląda, że to jest dość
szybko. Pierwszy most energetyczny, linia elektroenergetyczna łącząca elektrownię Chmielnicki na Ukrainie z Polską w Rzeszowie jest już prawie gotowa i termin jej uruchomienia to jest drugi kwartał 2023 roku, a zatem może w kwietniu, może w maju usłyszymy o tym, że jest już otwarty.
Mm-hmm. I tutaj jeszcze ten wątek pociągnę, panie redaktorze, energetyki, też tej jądrowej. Mówił premier polskiego rządu o tym, dając taką robiąc aluzję o możliwej współpracy, jeśli chodzi o też nowe elektrownie atomowe, też te, które w Polsce chcemy budować, wskazując, że od roku już ukraińskie elektrownie atomowe używają paliwa amerykańskiego, tej samej firmy, z którą chcemy my budować u nas elektrownię. I mówił, że to jest taką kompatybilność Polski i Ukrainy, tutaj też się nam otwiera. Czy co to znaczy ta, aluzja, czy wprost powiedziane, że tutaj też jest jakieś ważne pole, przestrzeń do współpracy?
Amerykanie chcą budować dziesiątki reaktorów w Europie Środkowo-Wschodniej, nie tylko na Pomorzu w ramach projektu Lubiatowo-Kopalino, ale także kolejny drugi obiekt w Polsce, kilka reaktorów na Ukrainie, walczą także o kontrakty w Czechach, Rumunii i kilku innych miejscach, a zatem ten efekt skali będzie korzystny dla całego regionu. Jeżeli Westinghouse będzie tutaj sprowadzał coraz więcej paliwa, będzie realizował kolejne projekty, ich koszty będą maleć, a efektywność tej współpracy będzie jak największa. I tutaj Polacy i Ukraińcy mogą dzielić się doświadczeniami. Warto pamiętać, że Ukraina była centrum myśli o energetyce jądrowej jeszcze w czasach sowieckich. Specjaliści ukraińscy są w awangardzie światowej i mogą pomóc na przykład przy budowie Centrum Kompetencji Westinghouse w moim rodzinnym Krakowie, gdzie Amerykanie chcą oferować usługi wspólne dla całego regionu. Wszędzie tam, gdzie będzie powstawał reaktor AP1000 i będzie docierało paliwo jądrowe, tam będą miejsca pracy dla Polaków czy Ukraińców właśnie w Krakowie i w innych miejscach, więc tutaj także jest szerokie pole do popisu.
Czyli Polska hubem energetycznym dla Ukrainy, ale też dla Europy Środkowej, to jest realna perspektywa. To już, nawet jak pan powiedział, w części już, to już się dzieje.
To się dzieje i ten proces będzie postępował. Należy doprowadzić do tego, aby w jego efekcie między innymi doszło do zamknięcia stacji benzynowej Putina i w ten sposób Polska, Ukraina i cały region będą bezpieczniejsze i będą zarabiać pieniądze na pochybel Władimirowi Putinowi.
A dawny projekt gazociągu, tak, do Odessy, z Odessy?
Jest pomysł dostaw kaspijskiej ropy przez Odessę Brody do Polski. O nim także toczą się rozmowy, na razie bez rozstrzygnięć, ale jest także pomysł budowy nowego gazociągu Polska-Ukraina i w tej sprawie zostanie być może podjęta rozstrzygająca decyzja na mocy współpracy polskiego gazsystemu i ukraińskiego operatora OGP SUA, którzy dzisiaj właśnie, jak rozmawiamy teraz, mają podpisać specjalne porozumienie o pogłębieniu współpracy.
Dzieje się więc wiele, dzieje się w tych dniach, decyzje ważne i długofalowe. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za ten komentarz.
Dziękuję również.
Pan redaktor Wojciech Jakubik z portalu Business Alert był naszym gościem.